Między небом а землёй.
Łukasz Kaźmierczak, witam Państwa bardzo serdecznie we wczesne niedzielne popołudnie. Dziś jeszcze raz wracamy do niedawnego aktu poświęcania przez papieża Franciszka Rosji i Ukrainy niepokalanemu sercu Maryi. W programie będziemy także mówić o naszych lokalnych modlitwach w intencji pokoju na Ukrainie. Odpowiemy również na pytanie, czy w tym roku odbędzie się Misterium Męki Pańskiej na poznańskiej Cytadeli. Szczegóły jeszcze przed godziną 12.30. 25 marca chrześcijanie na całym świecie połączyli się w modlitwie za Rosję i Ukrainę. Beata Sylwestrzak śledziła akt zawierzania obu krajów w szczególnym miejscu – w Fatimie. To właśnie w tej portugalskiej miejscowości 13 lipca 1917 roku Matka Boża poprosiła o poświęcenie Rosji jej niepokalanemu sercu.
To było takie konkretne, jakby imienne zawierzenie Rosji i Ukrainy niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. Mariusz Gawroński, przyjechałem z Gdańska. To jest historyczne wydarzenie.
To są nasi sąsiedzi i czy w jakiś inny sposób też możemy reagować oprócz modlitwy?
Na pewno nasza pomoc, jako że jesteśmy tuż za granicą wojny, czyli te osoby, ci nasi bracia z Ukrainy, którzy są dotknięci konfliktem wojennym, uciekając, trafiają najpierw do nas, więc byłoby wręcz nieludzkie, gdyby nie okazywać im pomocy, czy w jakikolwiek sposób nie być z nimi solidarnymi. Natomiast wydaje się, że sprawy zaszły już na świecie bardzo daleko, że być może pewnych spraw nie da się cofnąć inaczej, jak tylko Bożą interwencją. Także modlitwę stawiałbym na pierwszym miejscu mimo wszystko, bo jest to taka praca dla Matki Bożej, która może wszystko.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami,
zawierzenie Jana Pawła II Rosji, jak powiedziała siostra Łucja, zostało w niebie przyjęte. Następnie runął mur berliński. Nastąpiły zmiany, które wydawałoby się, że nigdy nie będą mogły nastąpić, że ten system jest zbyt, można powiedzieć, prześladujący człowieka, restrykcyjny. To jest taki rzeczywiście tutaj symbol, ten fragment muru berlińskiego, ponieważ to była rzecz, to były całe tony betonu, które oddzielały nas od siebie nawzajem, jednych ludzi od drugich ludzi. Więc to było coś nienaturalnego i dobrze, że runęło. I byli tacy też mistycy, którzy przepowiadali, że ten system nie może się utrzymać głównie dlatego, że jest oparty na kłamstwie. Tam nie ma prawdy.
Co takiego powinno teraz runąć?
Jednak ciągle wracam do tej modlitwy, bo modlitwa będzie nas uczyła pokory, będzie nas uczyła otwarcia dla drugiego, będzie wyzwalała nas z pychy, z chęci zysku, często kosztem bardziej ważnych spraw w życiu. Duch Święty jest w stanie nam wskazać, jak powinniśmy konkretnie w naszej sytuacji każdego człowieka, jak powinniśmy działać.
Bardzo duża laską, że ja mogła tu być. Nazywam się siostra Romana, należę do siostr bazylianek grekokatolickich. Jako Matinka Boża przyjęła nas wszystkich pod swoje opieki i będę wrócić już do Ukrainy. Bardzo dziękuję braciom Polakom. Z otwartymi obejmami nas przyjmują. Bardzo dużo dziękuję. Mam jeszcze taką думку, dlaczego Matka Boska przyszła tu w Portugalii, tak daleko od Rosji i taka malutka kraina, а Росія така велика. І вона просила таких малютких дітей, щоб вони їм повели в світу, щоб се модлити за Росію. Це є для мене такий знак, що це є справа цілого світу, так в сумісті, для того, що це стало тут, в Португалії. Бо Матка Божа могла прийти до Польщі, могла прийти до України і просити України, щоб се модлили за своїх снідів, вона прийшла тут.
Papież Jan Paweł II stwierdził, że to Matka Boża Fatimska go uratowała. Wtedy był to jeden nabój, a teraz podczas wojny jest wiele rakiet i wiele bombardowań. Czy to możliwe, żeby Maryja zatrzymała to wszystko?
Tanti misili i tanti proiettili, czy
tanti bombardamenti, diciamo, è possibile che Maria possa fermare tutto questo o...
Noi crediamo che di sì.
Rector Sanctuarium Fatimie, Carlos Capesignas.
Che Maria poi può...
Noi wierzymy, że tak, że Maria może to wszystko zatrzymać, ten horror wojny.
Della guerra. È interessante perché nel suo commento teologico alla terza parte...
To ciekawe, że w swoim komentarzu teologicznym trzeciej części tajemnicy fatimskiej kardynał Ratzinger, potem papież Benedykt XVI, komentując decyzję Jana Pawła II i publikując trzecią część tajemnicy, powiedział, że to, czego uczy nas tajemnica, to, że modlitwa wiara jest silniejsza od broni.
La preghiera, la fede è più forte.
Prosimy więc, by Maryja zatrzymała skutecznie te bombardowania, te ataki, tą śmierć niewinnych osób. I przez to modlimy się o pokój. I przez to papież Franciszek zdecydowałby dokonać tej konsekracji.
De persone innocenti. E per questo che noi preghiamo per la pace e per questo che il Papa Francesco ha deciso di fare questa consacrazione.
Papież Franciszek zdecydował, by odnowić akt poświęcenia, który, jak wierzymy, już został dokonany zgodnie z wolą Bożą.
Che crediamo è stato già fatto secondo la volontà di Dio.
To jest naprawdę wspaniałe, historyczne wydarzenie. Monika ze Śląska. Myślę, że każdy może czuć coś innego w sercu, ale według mnie jest to niesamowicie opatrznościowe wydarzenie dla nas, dla Polaków, dla ludzi z Ukrainy, ale także dla Rosjan, bo tak naprawdę powinniśmy się modlić o pokój i pojednanie generalnie w naszym całym regionie. To jest według mnie najważniejsze, żebyśmy się pokój i pojednanie według serca Jezusowego. Wiele regionów w tej chwili może być w przyszłości mocno zapalnych i musimy właśnie się modlić o łaskę dla całego świata.
No Cielo Mistério contemplemos o anúncio do Reino de Deus. Mãe,
Matko, pomóż nam widzieć się w prawdzie i pomóż nam stawać się świadkami nadziei i miłości poprzez konkretne czyny.
Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade.
I też powinniśmy się modlić o pokój i pojednanie między rządzącymi w różnych krajach, bo wiemy, że jest bardzo dużo antagonizmów, które są czasami może też niepotrzebne. Raczej powinniśmy być ludźmi, którzy dążą do tego pokoju.
Podobno nie ma ludzi niezastąpionych, ale chyba jednak nie do końca można się z tym zgodzić. Śmierć Artura Piotrowskiego przed kilkoma miesiącami sprawiła, że w tym roku nie odbędzie się misterium na poznańskiej Cytadeli. Będzie jednak kilka mniejszych wydarzeń nawiązujących do samego misterium. We własnym gronie spotkają się także współpracownicy świętej pamięci Artura Piotrowskiego. Przyjaciele zadecydują, co dalej z poznańskim misterium.
Artur Piotrowski bardzo chętnie opowiadał o misterium, o jego historii.
Pierwsze misterium odbyło się w amfiteatrze na Cytadeli Poznańskiej w 1998 roku, 3 kwietnia. To był piątek. Na pamiątkę śmierci Jezusa chodziło o to, żeby w piątek odbyło się to misterium. Natomiast ponieważ zainteresowanie było ogromne już pierwszym misterium, to drugie postanowiłem, że będzie w sobotę. No i na drugim misterium, które też było w amfiteatrze, przyszło tyle ludzi, że nie wszyscy weszli.
Boże mój! Boże mój! Czemuś mnie opuścił.
W 2000 roku była decyzja o przeniesieniu tego na plac pod dzwonem pokoju. Tam to się odbywa już od 2000 roku. Mamy takie dwa najważniejsze święta, prawda, które obchodzimy w roku, czyli to jest Boże Narodzenie i Wielkanoc. Jedno bez drugiego nie istnieje i ono się odbywa dlatego tydzień przed Wielkanocą, żeby się dobrze przygotować na te święta. Jest to w formie widowiska, wspólnego przeżycia. Dla jednych jest to też forma modlitwy, dla innych ciekawe widowisko artystyczne, czy muzyczne, czy multimedialne. No to jest jakaś forma przeżycia, przybliżenia tych ostatnich chwil z życia Jezusa Chrystusa i też przybliżenia Ewangelii.
Wezmę jego szaty!
Ja też chcę!
Podziel, żeby każdy miał z nas jedną część. Jeszcze tunika. Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy.
Do pracy. Przyjemności na później.
Niespodziewane odejście Artura Piotrowskiego było szokiem dla jego przyjaciół i znajomych.
No niewątpliwie jak odchodzi tak młody człowiek,
no to nie jesteśmy całkowicie na to gotowi.
Cezary Łapa w widowisku grał rolę Jezusa.
Nie umiemy się pogodzić z taką stratą, no ale musimy szukać jakby drogi poszukującej, co dalej, jak mają wyglądać nasze następne kroki, ale rzeczywiście osoba o tak wielkim potencjale, mająca taką moc talentów, które przy organizacji Misterium były nieodzowne. To jest wyjątkowa rzecz. Po prostu mieliśmy szczęście móc współpracować właśnie z Arturem, który potrafił i ogarnąć część organizacyjną i część artystyczną, sięgnąć do źródła i w Misterium oprzeć to o teksty z Pisma Świętego i ująć je w taki sposób, żeby całe to przedstawienie miało taką wartką akcję, żeby to było wydarzenie i piękne, i głębokie, jeśli chodzi o treść.
Organizatorzy nie są w stanie zorganizować Misterium w takiej formie, jak w latach poprzednich, nie są w stanie w tym roku. Niewykluczone jednak, że Misterium wróci na poznańską Cytadelę, ale to najwcześniej za rok.
Rzeczywiście w tym roku nie jesteśmy gotowi na to, żeby samodzielnie zorganizować Misterium. Natomiast w ten weekend, gdzie normalnie by to Misterium było, czyli tydzień przed świętami, planowanych jest kilka wydarzeń, które mają nas przybliżyć, które mają przypomnieć te wydarzenia. Pierwszą taką fundamentalną rzecz, która zawsze przed Misterium była, to jest msza święta. I tym razem w sobotę 9 kwietnia odbędzie się taka msza w kościele Franciszkanów o godzinie 9 rano. Także zapraszamy wszystkich, tą mszę uświetli chór Polichymnia, chór, który nagrywał, był jednym z chórów, który nagrywał ścieżkę dźwiękową do Misterium i też chór, w którym śpiewał Artur Piotrowski, twórca i reżyser naszego Misterium przez 12 lat. Oprócz tego zapraszamy wszystkich 8 i 9 kwietnia do Kina Muza. Odbędzie się tam film dokumentalny o poznańskim Misterium. Bilety, informacje można uzyskać na stronie Kina Muza, kinomuza.pl. 8 kwietnia jest to wieczorem, czyli piątek o godzinie 20, a w sobotę jest o 15. Oprócz tego odbędzie się sympozjum. To jest takie miejsce, gdzie chcemy spotkać się, zobaczyć ujęcie Misterium pierwszego dnia w perspektywie kultury, drugiego dnia wspomnieć reżysera, wspomnieć jego dzieła, Artura, i też zastanowić się, w jaką stronę zmierzamy, jakie mogą być nasze następne kroki. To jest raczej kameralne spotkanie. Jeśli chodzi o wydarzenia, to również Muzeum Narodowe przygotowało taki spacer tropem Misteriów w sztuce, gdzie będzie można 8 kwietnia właśnie wejść na stronę muzeum, odczytać sobie specjalny QR kod i będzie specjalnie przygotowana trasa po dziełach sztuki dotyczącej tematyki paschalnej i wydarzeń związanych ze świętami.
Są plany na ten rok, ale są i marzenia.
Oj, marzenia mamy. Jest to dzieło, które wpisuje się właśnie w taką tradycję poznańską. No, trochę COVID też kazał nam jakby przeżyć kilka świąt takich bez Misteriów i bez tego typu spotkań. I wszyscy jesteśmy spragnieni powrotu do normalności. I wszyscy jesteśmy spragnieni powrotu do tradycji, którą kultywowaliśmy rok w rok. Natomiast rzeczywiście czeka nas taki czas, żeby się zastanowić, w jaki sposób, w jakiej formie, kto, z kim. Także zapraszamy wszystkich słuchaczy, którzy chcieliby się w to dzieło włączyć, żeby wejść na stronę misterium.eu, zgłosić się do nas i potrzebujemy takiego wsparcia z Państwa strony. Powstała książka, którą zaczął przygotowywać Artur. Miała być pierwotnie albumem, na ten moment jest książką wspominającą czasy i powstania Misterium i kolejnych lat, jak wyglądała organizacja. Jest tam wypowiedzi, mnóstwo osób, które przyczyniły się do powstania tego Misterium. I tą książkę można kupić, wejść na stronę Misterium.eu i nabyć ją. Są tam również piękne fotografie z Misteriów, a oprócz tego można skontaktować się również poprzez stronę. Zostały wydane takie rozważania wokół Drogi Krzyżowej. Każda stacja Drogi Krzyżowej została przygotowana przez jedną z osób powiązanych z Misterium i taką broszurę właśnie poprzez nas, czyli poprzez stronę można dotrzeć do niej i razem z nami przejść przez tą drogę krzyżową, chociażby przez to wydawnictwo.
Świat sięga po rozmaite środki, by wspomóc broniącą się przed rosyjską agresją Ukrainę. Wysyłana jest broń i dary humanitarne, a także nakładane kolejne sankcje. Swoje własne metody mają osoby wierzące i ich nie trzeba przekonywać do skuteczności tych metod. W Katedrze Poznańskiej wystawiono kopię ikony Matki Bożej Łaskawej ze Lwowa, do której wierni modlą się o pokój. Sandra Soluk.
Stoimy przed wejściem do Katedry Poznańskiej, w której od niedawna jest obraz Matki Bożej Łaskawej, pochodzący z Lwowa. Od niedawna, czyli od kiedy?
Obraz ten wystawiono w niedalekiej odległości od wybuchu wojny w Ukrainie, kiedy Rosjanie napadli na Ukraińców. Ksiądz Krystian Samler, Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej. Wtedy uznano, że byłoby dobrym takim akcentem dla przybywających tutaj uchodźców wojennych, ale także dla mieszkających już w Poznaniu Ukraińców, wystawić kopię łaskami słynącego cudownego obrazu Matki Bożej Łaskawej z Katedry Lwowskiej.
Czyli to nie jest jakiś tam obraz, tylko taka nasza Matka Boska Częstochowska?
Myślę, że w pewnym stopniu moglibyśmy tak powiedzieć w odniesieniu raczej do zachodniej Ukrainy. To jest patronka archidiecezji lwowskiej i patronka samego miasta Lwowa. Przed oryginałem tegoż wizerunku król Jan Kazimierz składał śluby lwowskie po przegranej Szwedów w czasie potopu szwedzkiego. To przed tym wizerunkiem po raz pierwszy nazwano Matkę Bożą Królową Polski. To się działo właśnie we Lwowie.
To właściwie ważny obraz także z punktu widzenia Polaków.
Tak, to jest obraz, który nas łączy, dlatego myślę, że jest niezwykle symboliczny, jeśli idzie o ten czas, kiedy Polacy w tak pięknym stopniu otwierają swoje serca na potrzeby uchodźców. Wystawiono ten wizerunek tutaj bezpośrednio po wybuchu wojny w Ukrainie, z kościoła świętej Małgorzaty na Śródce, gdzie on ma swoje stałe miejsce.
Czyli ten obraz nie jest w Poznaniu nowy.
Dokładnie byśmy powiedzieli, że 2 października 2016 roku ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki tu w Katedrze Poznańskiej odprawiał mszę świętą z okazji 360. rocznicy ślubów króla Jana Kazimierza właśnie w obecności tego wizerunku i myślę, że pozostanie tak długo, jak trzeba nam będzie modlić się o pokój na Ukrainie.
To jest kopia 1:1?
Tak, jest jedną z kilku kopii, którą w tym czasie wykonano, ponieważ po zakończeniu działań II wojny światowej ówczesny arcybiskup lwowski w obawie przed zniszczeniem tego obrazu przeniósł obraz oryginalny Matki Bożej Łaskawej do Krakowa i teraz oryginał tego obrazu znajduje się w Skarbcu Wawelskim, natomiast zarówno we Lwowie w katedrze, jak i tu w Poznaniu, czy w innych miejscach w Polsce, to są wierne kopie tego wizerunku.
Całkiem niedawno, bo 25 marca, miało miejsce poświęcenie Rosji i Ukrainy Najświętszemu Sercu Marii Panny, po raz kolejny w historii zresztą. Tutaj mamy ten obraz, do którego można modlić się o pokój. Jest to oręż, może i silny, ale nie do sprawdzenia jest jego siła.
Tak, ale bez nadprzyrodzonej mocy i bez tego duchowego łączenia się w sile modlitwy, myślę, że wszystkie nasze zabiegi i na tym poziomie dyplomacji i na wszystkich innych mogą przybierać czasem mizerny kształt. Dlatego nam wierzącym pozostaje właśnie ta oręż duchowa. My mamy prawo Boga o pokój prosić i w tym duchu ofiarowywać także, prócz modlitwy, na przykład post czy różne inne wyrzeczenia, nie bagatelizując tego wszystkiego, co społeczność międzynarodowa czyni w przestrzeni dyplomatycznej czy politycznej. Ale my, wierzący, chcemy się modlić i się modlimy.
Część przybyszów z Ukrainy, uchodźców, jest wyznania prawosławnego. Jakoś należy im tę opiekę religijną zapewnić.
Tak, robimy co możemy, aby wyznawcy różnych obrządków chrześcijańskich znaleźli wsparcie duchowe. Oczywiście wierni Kościoła katolickiego nie mają z tym większego problemu, ponieważ ewentualnie trzeba by szukać kapłanów mówiących w języku ukraińskim, ale to też nie jest aż tak duży problem. Większym problemem jest zorganizowanie życia dla wyznawców Kościoła prawosławnego. W Poznaniu to duszpasterstwo prawosławne działa i jeśli tylko ci wierni chcieliby korzystać, to mogą.
No i ale pytają o to?
Niektórzy pytają i Caritas przygotowuje odpowiednie ulotki, informacje, podając adresy. Natomiast mamy też bardzo ożywioną współpracę z cerkwią grekokatolicką, która także w Poznaniu działa i miejscowy duszpasterz też wychodzi naprzeciw i tych miejsc modlitwy będzie i jest coraz więcej. Wkrótce Caritas też opublikuje stosowną ulotkę, która będzie dostępna w tych punktach, do których uchodźcy trafiają.
Jak dzisiejsza Ewangelia zapatruje się na grzech przeciwko szóstemu przykazaniu? O tym dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak.
W dzisiejszej Ewangelii czytamy o dość typowej scenie, a mianowicie takiej, że Jezus naucza w świątyni. O poranku przyszedł do świątyni nauczać, jest grono uczniów wokół Niego, słuchają Go, ale przychodzą Go też słuchać, a właściwie pytać, faryzeusze i uczeni w piśmie. I to jest w zasadzie standardowa procedura. Często było tak w starożytnym Izraelu, że szło się do nauczyciela pytać go właśnie, jaka jest jego nauka. I nie chodziło o to, że on tworzył teraz jakąś własną teologię, tylko bardziej chodziło o to, jak on interpretuje prawo, konkretne przepisy. I zawsze było takie pytanie, prawo nam mówi tak, a ty jak nauczasz? No i chodziło o jakieś doprecyzowanie, wyjaśnienie, czy przyłożenie do konkretnej sytuacji danego przepisu. Faryzeusze i uczeni w piśmie byli bardzo wyczuleni na to prawo, bardzo lubowali się w tym rozważaniu na temat konkretnych przepisów prawa. No ale sytuacja jest wyjątkowa tym razem, ponieważ oni przyprowadzają kobietę. Kobietę, o której czytamy, że została pochwycona na cudzołóstwie. W normalnej sytuacji było tak, że przeprowadzało się proces, ponieważ była to kwestia życia i śmierci. Karą za cudzołóstwo zarówno dla pochwyconej, jak i pochwyconego było ukamienowanie, kara śmierci. Dlatego przeprowadzało się proces, ale w tym przypadku, kiedy wina jest oczywista, to znaczy najprawdopodobniej została przyłapana na gorącym uczynku, no to prawo mówi jasno, ukamienowanie. I teraz oni przyprowadzają do Jezusa, stawiają go trochę właśnie pod murem, znowu stawiając mu pytanie, pułapkę. Prawo nam każe takie kamienować, a ty co mówisz? Przychodzą znowu nie po to, żeby się czegoś dowiedzieć, żeby odkryć coś nowego w prawie, może zaczerpnąć coś z nauki Jezusa. Nie, chcą go po prostu wpuścić w pułapkę. No a Jezus nie ulega temu podstępowi. Co robi Jezus? Jezus zachowuje się w sposób trochę tajemniczy. Jezus zaczyna pisać na piasku. Nie wiemy, co tam pisał. Są różne historie, interpretacji tego, różne teorie. Ja bym chciał zostawić to na boku, bo zwykle jest tak w Ewangelii, że jeśli coś jest potrzebne do zrozumienia nam danej sceny, to tam po prostu jest. A to zostało pozostawione jako niedopowiedzenie. Jezus pisze po ziemi, za chwilę zadaje im pytanie, a raczej ich stawia pod ścianą. W doskonały sposób mówi, jeśli ktoś jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Jezus jest świadomy, że każdy z nich ma swoje grzechy, jako też ten, który zna ludzkie serca, ale też ten, który zna ogólnie ludzką naturę. Nie ma człowieka, który by nie grzeszył. Zatem stawia ich trochę w takiej sytuacji pod ścianą do tego stopnia, że odchodzą. Jeden po drugim i nic się nie dzieje, zostaje tylko Jezus i ta kobieta. I w tym momencie wydarza się piękna scena. Scena przebaczenia, scena, można powiedzieć, takiej spowiedzi, która dokonuje się w obliczu Jezusa, który wyciąga rękę do tej grzesznej kobiety. Nikt cię nie potępił, ja cię nie potępiam. I możemy tu przeanalizować takie bardzo dwie ważne postawy, dwa podejścia do grzechu, do ludzkiej seksualności. Postawa faryzejska i postawa Jezusowa. I o tym chciałbym szerzej opowiedzieć po przerwie muzycznej. Zapraszam. Ludzka seksualność to jest bardzo delikatna sfera. Takie uczucia jak wstyd mają chronić to, co jest intymne, to, co jest takie bardzo ludzkie i nasze, i to, co nie chcemy, żeby było wystawione na widok publiczny. To jest taki mechanizm ludzki obronny. I ta nasza seksualność jest też taką bardzo delikatną sferą, ponieważ bardzo różnimy się w tym sensie od zwierząt. Ponieważ oprócz części nas zwierzęcej mamy też bardzo, bardzo skomplikowaną i rozwiniętą psychikę. No i mamy też coś takiego jak duchowość. I ta nasza seksualność dotyka każdej z tych sfer. Ma w sobie nawet, można powiedzieć, coś duchowego właśnie i mistycznego, ponieważ to, do czego ona służy, czyli między innymi też do wyrażania jedności małżonków, a wiemy, że małżeństwo jest też obrazem miłości Boga. Zatem jest to sfera bardzo też skomplikowana. I wydaje mi się, że właśnie dlatego jest to ochronione, tak chciałbym to nazywać, że jest to ochronione sankcją grzechu ciężkiego, właśnie te grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu, ponieważ szczególnie mogą być niebezpieczne i raniące dla każdego człowieka. Jako spowiednik słyszałem mnóstwo historii ludzi zranionych właśnie w tej sferze. I tak sobie myślę, że to jest trochę jak z nożem, że nóż może służyć do tego, że pokroimy dla kogoś chleb, żeby się z kimś podzielić, żeby komuś coś dać. Ale nożem możemy też zabić i trochę tak jest z tą seksualnością, że ma potencjał bardzo taki piękny, jednoczący, jest to coś naprawdę pięknego, a z drugiej strony może być bardzo zezwierzęcona, może być właśnie taka upodlona i może ranić i zabijać w tym duchowym sensie i jak się okazuje z tej dzisiejszej Ewangelii zawsze był z tym problem. Zawsze od tysięcy lat ludzie nie potrafili dobrze korzystać z tego, jakby nie patrzeć, pięknego daru Boga. No i mamy te dwie postawy bardzo skrajne, o których mówi Ewangelia i ta postawa faryzejska to jest właśnie stanowcze potępienie wszelkich wykroczeń przeciwko Bożemu przykazaniu. Kiedy tak czytam o tych uczonych w piśmie i to aż tak tego nie ma wprost, ale mam takie wrażenie, że aż tam kipi z nich jakaś złość, nienawiść, że te kamienie to już ich palą w tych rękach, żeby tylko właśnie potępić, wykonać ten wyrok potępienia. Taką dostrzegam też dużą nienawiść, bo w tej scenie nie dostrzegają człowieka, który oczywiście ta kobieta jest winna, no ta wina tam nie ulega akurat wątpliwości, ale nie dostrzegają tego, że chociażby ona może teraz odczuwać wstyd, bo to jest wstydliwa sfera, bardzo delikatna, tak jak powiedziałem, nie potrafią dostrzec w niej człowieka. Widzą tylko swoje prawo i to prawo ich zaślepia. Zamiast prowadzić do miłości, to prowadzi ich do nienawiści. I też w tej mojej praktyce jako spowiednika spotkałem wielokrotnie ludzi, którzy byli dla samych siebie nawet jak tacy faryzeusze, że wręcz musiałem niektórych bronić przed samym sobą, żeby siebie zbytnio nie potępiali, zbytnio nie upadlali w tym wszystkim, właśnie nie obrzucali siebie samych takimi duchowymi kamieniami. No i druga postawa, postawa Jezusa, postawa właściwa, postawa, którą pokazuje nam, jak należy czynić w takiej sytuacji, też jak Bóg się zachowuje wobec każdego, kto grzeszy, nie tylko przeciwko szóstemu przykazaniu, ale tak naprawdę wobec każdego grzesznika. I to, co jest piękne w postawie Jezusa, to delikatność. Adekwatna do materii grzechu. Jezus jest delikatny, bo i materia jest delikatna, a jednocześnie Jezus nie unika prawdy. Bo Jezus później nie powie, nic się nie stało, tylko powie, idź i nie grzesz więcej. Ale też wobec tego, co jest jasną winą, Jezus mówi, ja nie potępiam. Tutaj można znaleźć echo słów też zresztą Ewangelii świętego Jana, że Jezus, Syn Boży, nie przyszedł na ten świat, aby świat potępić, ale żeby go zbawić. Aby ten świat został przez niego zbawiony. I Jezus nie stosuje takiej retoryki, że ratuje kogoś od grzechu przez potępienie i karę, ale przez miłość i delikatność. Miłość i delikatność. To jest sposób działania Boga. Dosłownie jakby chciał za rękę wyprowadzić z tego grzechu. I warto, czytając tę Ewangelię, nawracać się z tego myślenia o Bogu. Czasami myślimy o Bogu, że Bóg jest jak ci faryzeusze, że czeka z tymi kamieniami, żeby tylko na nas spadły, żeby nas ukarać. Tymczasem sposób działania Pana Boga jest zupełnie inny. To jest sposób działania delikatny, nieunikający prawdy, ale ta prawda nie służy potępieniu, osądowi, ale służy temu, że zobacz, zobacz, ten grzech ciebie zranił. Zobacz, ja ciebie chcę wyprowadzić, bo zależy mi na tobie. Bo jesteś mój, bo dałem za ciebie samego siebie w ofierze, żeby ciebie ocalić. Warto się też wyrzekać takiej postawy faryzejskiej wobec innych, ale też wobec samego siebie. ja ciebie nie potępiam. Ty też siebie nie potępiaj. I taki na marginesie, moje przemyślenia a propos tego pisania Pana Jezusa na piasku, to nie jest interpretacja tego, co on zrobił, ale skojarzyło mi się to z inną sytuacją, z innym fragmentem Pisma Świętego, gdzie czytamy, że prawo Boże zostanie wypisane w naszym sercu, że idź nie grzesz więcej, to jest też taka motywacja do tego, żeby przyjąć to prawo Boże do swojego serca, jako swoje, jako sposób mojego postępowania, a nie jako coś narzuconego z góry. Dla faryzeuszy to było coś narzuconego z góry. W Jezusowej logice miłości to jest właśnie prawo, które wypływa z mojego serca, które przyjmuję jako swoje, mimo że może wszystkiego jeszcze teraz nie rozumiem, ale ufam Bogu, że On to najlepiej wymyślił, że ja jestem tylko człowiekiem i mogę się mylić, a Bóg jest doskonały i nie popełnia błędów, ale z tych błędów wyprowadza i ocala. Dobrej niedzieli, dobrego przeżywania dalszego Wielkiego Postu, tej końcówki owocnego otwierania się na Bożą łaskę i przede wszystkim wiary i ufności w to, że Bóg nas ukochał i że jest miłosierny.
Ciekawe jest to, na co zwraca uwagę ojciec Dawid Grześkowiak, mówiąc o tendencji do zbyt surowego osądzania samego siebie w konfesjonale. I zapewne jest to jedna z głównych blokad przed skorzystaniem z sakramentu pojednania. Ale to już temat na zupełnie inną audycję. Dziś to już wszystko. Kłaniają się Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.